Zwierzęta, przedmiot kontrowersji. Zwierzęta. Ile jest na ich temat kontrowersji? Z jednej strony ludzie, hodujący koty i psy i obdarzający je najlepszymi polędwiczkami i łakociami, choć sami niemalże głodują. Z drugiej strony okrucieństwo wobec zwierząt, bicie żywych psów, by ich kruche mięso podać amatorom w specjalnych restauracjach. Z jednej strony bezmyślni ekologowie, urządzający awantury i zatruwający codzienne życie zwykłych ludzi z powodu gniazdka czy motylka. Z drugiej strony chłopcy, dający łabędziom pokarm, który w ich wnętrzu wybucha i rozsadza ptaki. Z jednej strony spasione psy i koty, z drugiej zwierzęta zdychające z głodu i z mrozu w przytułkach dla nich. Można by długo wyliczyć przykłady. A pośrodku ludzie naprawdę kochający zwierzęta, którzy dla nich pracując, pracują także dla ludzi. Myślę o doktorze Żabińskim, od którego moje pokolenie uczyło się, jak ważną rzeczą jest poznawać je i kochać. Niestety głos ludzi mądrych zostaje zagłuszony medialnym wrzaskiem sensacyjnych newsów. W tej sytuacji warto spojrzeć w przeszłość, w świat wczesnego chrześcijaństwa, kiedy to nie było jeszcze ekologii ani teologii zwierząt, natomiast żyło się o wiele bardziej normalnie. Ludzie potrzebowali zwierząt, a zwierzęta ludzi, choć na pewno bywały nadużycia względem czworonogów, tyle że surowo je piętnowano. Świat starożytny żył bowiem w niewyobrażalnej dla nas ludzi XXI wieku naturalnej bliskości człowieka i natury, a więc ludzi ze zwierzętami. Człowiek współczesny bowiem pijąc mleko nie myśli o krowie, która je daje, jedząc jabłko o kwitnącej jabłoni, wkładając wełniany sweter, nie myśli o owcy, z której wełny jest zrobiony itd. Stąd szanowano zarówno świat roślin i zwierząt, bo one stanowiły podstawę utrzymania ludzi. Polowano oczywiście z przyjemności, ale przede wszystkim z potrzeby. Nie do pomyślenia byłyby dzikie i barbarzyńskie wybijanie stad bawołów, jakie miało miejsce w Ameryce w XIX wieku. Człowiek miejski nie odróżnia drzew, ptaków, zwierząt, często tylko przypadkowo spotyka konia lub owce. Coraz bardziej oddala się od świata go otaczającego, choć odczuwa za nim tęsknotę, jak bohater książki Marco Valdo, włoskiego pisarza Italo Calvino. A przecież dla ludzi starożytności ów świat stanowił ich naturalne środowisko, miejsce życia i pracy. Hodowano zwierzęta, bo dawały pokarm, dawały odzienie. One stanowiły podstawowy środek transportu ludzi i towarów. One nawet dostarczały materiału piśmiennego, od czasu, kiedy w Pergamonie odkryto pergamin. Ogromna część ówczesnych ludzi żyła na wsi lub była ze wsią związana, a nawet w wielkich metropoliach jak Rzym czy Aleksandria spotykano zwierzęta na każdym kroku. A równocześnie zwierzęta stanowiły poza miastami jedno z wielkich zagrożeń życia człowieka i dla hodowanych przez niego zwierząt. Drapieżniki potężniejsze od człowieka, lwy, pantery, stada wilków, a nad rzekami krokodyle zabijały nie tylko ludzi, ale wybijały hodowane przez nich zwierzęta. Niewielkie węże czy skorpiony niosły śmierć, potężne ptaki, drapieżniki niszczyły ptactwo i drobne zwierzęta domowe. Stąd lęk i groza, które z sobą niosły. Przed nimi bronił się człowiek, broniąc równocześnie swoich zwierząt. Równocześnie jednak zwierzęta, żywiciele, a zarazem straszliwe w swojej sile niszczycielskiej, budziły podziw i fascynację człowieka. Podziwiano ogrom słonia, potęgę i piękno lwa, zwinność pantery, szybkość wielbłąda, piękno gazeli. Wyniosły lot orła, a węże budziły zabobonny lęk. Ten podziw i fascynacja połączona z lękiem sprawiała, że oddawano im cześć boską, składano im ofiary przepłakalne i uznawano niektóre z nich za symbole bogów. Orzeł, król ptaków, był symbolem Zeusa, króla bogów i ludzi, mądra sowa, bogini mądrości, Pallas Ateny. Natomiast wąż był symbolem Eskulapa. Ta bliskość świata zwierząt i ludzi ma swoje odbicie w literaturze. Piękne i mądre bajki Ezopa budują fabułę na personifikacji zwierząt. Zanim pójdą Fedrus, potem La Fontaine, Kryłow i Kwasicki. Hezjot w pięknych heksametrach opiewa życie wiejskie. Powstają dziesiątki traktatów prozą i wierszem o rolnictwie, hodowli czy o zwierzętach. Im też poświęcają piękne karty poeci jak Wergiliusz w Georgikach. I to opiewanie trwało jeszcze w XIX wieku, kiedy Kajetan Koźmian napisał swoje ziemiaństwo, niesłusznie wykpiwane przez Mickiewicza. Powstaje też bogata symbolika zwierząt, która odegra niemałą rolę w historii myśli i sztuki europejskiej. Myśl judaistyczna i wywodząca się z niej myśl chrześcijańska ubogaci tę ideę pojęciem harmonii świata, a patrząc na wszystkie stworzenia, na zwierzęta, ptaki i ryby morskie stworzone przez Boga, przypomina, że należy Go wielbić i chwalić. Tę myśl rozwinie chrześcijaństwo, tworząc nie tylko własną symbolikę, ale także sobie właściwy, serdeczny stosunek do zwierząt, którego wyraz dał święty Franciszek ze swym skarconym wilkiem z Gubbio czy kazaniem do ptaków. Nie on jednak go wymyślił. Ten świat harmonii tworzyli starożytni mnisi na pustyni egipskiej, w górach Gruzji czy w lasach Irlandii. Tam starzec Gerazym leczy lwa, Makary uzdrawia szczeniaki, hieny, święty Kevin rozmawia z kosem, a mnich irlandzki przepisuje rękopisy w towarzystwie wiernego kota Pangura. To świat, w którym mówi się o problemach ludzi pojęciami wziętymi ze świata zwierzęcego, stawianego ludziom za wzór w tak zwanym fizjologu, u świętego Bazylego czy u świętego Ambrożego. To świat, w którym zwierzęta współczują męczennikom i wypełniają polecenia apostołów, aby uwiarogodnić ich naukę, a w poetyckich obrazach Chrystus porównany jest do słowika. W ten pełny poezji i dobroci świat chcemy wejść w tym cyklu pogadanek o zwierzętach w świecie wczesnochrześcijańskim. W Biblii, w apokryfach Starego i Nowego Testamentu, w tekstach o męczennikach i o mnichach, w tekstach poetyckich i innych różnorodnych tekstach.